Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Na świętej uczcie
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szybolska.
Ósmego marca obchodzimy Dzień Kobiet. To taki czas, kiedy w Kościele katolickim przyglądamy się kobietom biblijnym, przede wszystkim Matce Bożej, ale także tym pozostałym zapisanym na kartach Ewangelii. Co one nam mogą powiedzieć o nas, kobietach? Co one mogą nam powiedzieć także o przeżywaniu Eucharystii? I dziś taka kobieta przed nami, będzie to Syrofenicjanka. Kobieta, która łączy dwa rozmnożenia chleba, a zatem jest osobą, która prowokuje Jezusa, aby rozmnożył chleb dla kogoś innego niż dla Żydów. Oto poganka. Kobieta, z którą w Ewangelii świętego Mateusza Pan Jezus prowadzi najdłuższy dialog. Dlaczego porównał ją do psa i jaki to ma związek z Eucharystią? Na te pytania odpowie nam ksiądz profesor Adam Kubiś, biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Opowiadanie o spotkaniu Jezusa z Samarytanką znajduje się w tak zwanej sekcji markowej Ewangelii o chlebie, między dwoma opisami rozmnożenia chleba. Pierwszy mamy w rozdziale 6, drugi mamy w rozdziale 8. Ktoś się tam zastanawiać może i słusznie zadawać sobie pytanie, dlaczego w ogóle są dwa rozmnożenia chleba. I już odpowiedź znamy, że pierwsze rozmnożenie jest rozmnożeniem dla Żydów, ma symbolizować wypełnienie się tych zapowiedzi starotestamentowych o uczcie paschalnej, proszę, mesjańskiej, no to się oczywiście dokonuje w Paschę, jest to nowa Pascha. I ciekawe, że nie dokonuje się na Syjonie w Jerozolimie, ale dokonuje się tam, gdzie jest Mesjasz. Gdziekolwiek jest Mesjasz, tam jest ta nowa uczta. I dlatego mamy 12 koszów ułamków, bo to jest symbol Izraela. Dlatego czasami możemy symbolicznie, jak to tak mówić, 5 bochenków chleba, z których są rozmnażane te potężne ilości chleba, bo 5 symbolizuje Torę, jakby Stary Testament, Żydów, tym się oni mają kierować. A potem mamy w drugim rozmnożeniu chleba 7 bochenków, z których Jezus rozmnaża, bo było 7 przykazań noachickich, 7 przykazań Noego, które mieli wypełniać wszyscy poganie. Oni mieli żyć takimi prawami Noego, między innymi na przykład właśnie tam był zakaz jakichś niewłaściwych kontaktów seksualnych i tak dalej. Dlatego jest też 7 tych bochenków w tym drugim rozmnożeniu chleba, bo jest 7 tych plemion, do których musieli walczyć Izraelici wchodząc do ziemi obiecanej. Potem jest właśnie tych 7 diakonów dla tych chrześcijan z pogaństwa i potem jest tych 70 uczniów wysłanych do 70 narodów, bo tyle było narodów wszystkich na świecie według Księgi Rodzaju. Więc ta 7 ma tutaj takie swoje odniesienie do pogańskości, ale też w ogóle teren, na którym były rozmnożenia chleba. Pierwsze było na stronie żydowskiej, po żydowskiej stronie Jeziora Galilejskiego, natomiast drugie rozmnożenie chleba było po stronie pogańskiej. I też ciekawostka taka, że w pierwszym rozmnożeniu chleba słowo na określenie kosze to było kofinos i tak badacze mówią, że to jest takie słowo, które z reguły w źródłach żydowskich wychodzi u Flawiusza, gdzie się opisuje żydowskie kosze, można powiedzieć. Natomiast w tym drugim rozmnożeniu chleba jest ciekawe, ten sam ewangelista używa spyris, inne zupełnie słowo, które jest taką generalną nazwą na kosze, których używali wszyscy, czy nawet poganie. A też zwróćmy uwagę, że też Jezus się inaczej zachowuje. Na przykład, że w pierwszym rozmnożeniu chleba Jezus błogosławi te chleby, natomiast w drugim Eucharisto, dziękuję. Dlaczego? Bo taki był zwyczaj Żydów, że błogosławili pokarmy przed jedzeniem. I to można powiedzieć taki żydowski koloryt zachowany. Natomiast poganie mieli to do siebie, że była modlitwa dziękczynna, Eucharisto, związana z jakimiś dobrodziejstwami, także z jedzeniem. Więc tutaj te dwa rozmnożenia chleba są w takim kluczu, pierwsze dla Żydów, drugie dla pogan. Ostatecznie na przykład Jan mówi tylko o jednym rozmnożeniu, mówiąc, że to nie ma znaczenia, bo pogani i Żydzi wszyscy są jedno w Kościele, już wszyscy są jedno. Paweł powie w liście do Galatów, że nie ma już Żyda, ani Greka, nie ma wolnego, ani niewolnika, nie ma mężczyzny, ani kobiety, wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. Ale jak doszło do tego drugiego rozmnożenia chleba? Dlaczego Jezus najpierw zrobił to rozmnożenie chleba tylko dla Żydów, a później nagle, prawda, pojawia się drugie rozmnożenie chleba dla pogan na terytorium pogańskim? I kluczem jest Osoba kobiety. Kluczem jest Syrofenicjanka, spotkanie z tą Syrofenicjanką, opisane w 7 rozdziale, czyli dokładnie w środku, w 7 rozdziale, przed 8 rozdziałem, gdzie z drugiego znaczenia chleba mamy co spotkanie z tą kobietą. Jezus udaje się na tereny pogańskie, czytamy, to jest 7 rozdział, 24 wiersz. Jezus wybrał się i udał w okolice Tyru i Sydonu. Tyr i Sydon, jak wiemy, to jest dzisiejszy Liban i to są odwieczni wrogowie Izraela. Gdybyśmy sięgnęli do Starego Testamentu, to byśmy może ze zdumieniem odkryli, że oni w pewnym sensie symbolizują rzeczywiście wrogów Izraela. Czyli to byli tradycyjni wrogowie Izraela i Jezus jakby udaje się na teren wrogów. Miłość do nieprzyjaciół, można powiedzieć, jest tutaj wprost realizowana przez Jezusa. Jezus jakby się troszkę chce schronić, chce być troszkę sam. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział. Tajemnica Eucharystii to jest tajemnica ukrytego Jezusa. No nie widać go, prawda? Jest w chlebie. Zupełnie go nie widać. Smakujemy, czujemy tylko płatek, jest ukryty. Ale jeżeli podchodzi ktoś do niego z wiarą, to jest znowu istotne to, czy przychodzimy z wiarą, czy jesteśmy uformowani przez słowo, to wtedy objawia się moc Jezusa. I taka też wynika trochę tego nauka, z tego spotkania, że jest ukryty w domu, że Ewangelia się nie może ukryć, że prawdziwy chrześcijanin żyjący mocą słowa, on nie może się ukryć. To wyjdzie z nas, czy my tego chcemy, czy nie. Ta nasza przemiana, jeżeli żyjemy według słowa w Chrystusa, ona się będzie manifestować, czy przez nasze słowa, czy przez nasze czyny będziemy świadkami Chrystusa. I ta perykopa po części jest też tak, niektórzy mówią taką zapowiedzią działania Kościoła, misji Kościoła, że Chrystus w Kościele jest ukryty, Jego nie widać, tak jest ukryty w Eucharystii. Tak, tu On jest ukryty, prawda, na terenie pogan, ukryty jest w domu, a jednak cud się dokona, bo pamiętamy, ta kobieta do Niego przychodzi, prosi o to, żeby wyrzucił ducha nieczystego, bo córka jej jest opętana. I Jezus nie idzie wcale do jej domu, tylko mówi idź. I przez wzgląd na te słowa idź, to były to słowa, gdzie ona wyznajby wiarę w Jezusa, jest taka nieustępliwa i twoja córka będzie zdrowa, zły duch opuścił twoją córkę. Więc jest pokazana jakby działalność Kościoła, że zewnętrznie wydaje się to tylko instytucja, zewnętrznie się wydaje, że to tylko ludzie, zewnętrznie się wydaje, że to tylko opłatek, ta Eucharystia, ale tak naprawdę Jezus jest tam ukryty. Jest moc, są efekty. Widać, że są efekty. To tym efektem jest wyrzucenie demona z tej córki. Tak więc jesteśmy na terenie pogan, na terenie nieczystym. Co więcej, historia jest o nieczystym duchu. Przychodzi do Jezusa nieczysta rytualnie kobieta. Czyli wszystko jest jakby powiedzieć, tak można powiedzieć, negatywnie widziane. Jest ten czysty Jezus, który jest samą świętością. Przyszła i padła do nóg. To, że ona padła do nóg, też jest ciekawe. To jest taki akt prostracji, który występuje w Ewangeliach kilka razy. Oczywiście to wyraża ten znak prostracji i jej wiarę. I też ciekawe, że ona do niego sama przychodzi. Jest też takim pokazaniem przekroczenia pewnych granic. Bariery takiej społecznej, bo to jest relacja kobieta-mężczyzna. Pamiętamy, że w starożytnym Izraelu w ogóle mężczyźni publicznie nie mogli rozmawiać z obcymi kobietami. Przekracza granicę religijną. Ona jest poganką, Jezus jest Żydem. Żydzi się nie zadawali z poganami. Jak wracali z pogańskiego terenu, to strząsali nawet proch. Wracając z rynku nawet, prawda, z miasta, obmywali swoje ręce, o tym pisze Marek, zresztą w tym samym rozdziale, w 7, prawda, obmywali swoje ręce. Jest cały, to jest bardzo ciekawe, bo wstępem do opowiadania o spotkaniu z Syrofenicjanką jest opowieść o czystości rytualnej. Co to jest ta prawdziwa nieczystość? Więc jest na pewno przekroczona granica religijna, jest też taka kulturalna granica przekroczona, bo to jest Greczynka, tak jest w tekście greckim. Tam jest takie skomplikowane słowo greckie, gdybyśmy tutaj zajrzeli teraz do tekstu greckiego. Ona była Helenis, czyli była Greczynką Syrofoinikissa. Kobieta Syrofoinikissa, czyli Greczynka z pochodzenia Syrofenicjanka. Tak to dokładnie powinno się przetłumaczyć. Co określa też to właśnie tą barierę, no, etniczną, prawda? Że też taką Syrofenicjanka, czyli zamieszkująca w Syrofenicji i Jezus Żyd do niej przychodzący. Może też niektórzy uważają, że ona też jest kobietą bogatą, a Jezus jest tym, który jest ubogi. Dlatego, że tutaj pewne są takie małe znaki w tekście, że tam jest, ona jest na łóżku i tak dalej, więc to była raczej taka bogata kobieta. Zresztą Fenicja, Syrofenicja była znana ze swojego bogactwa. To były miasta handlowe, które nawet ze źródeł to wiemy, można było mówić nawet często o takim wyzysku ekonomicznym Galilei. Wykupywano, prawda, żywność z Galilei dla tych miast fenickich i też handlowano. Po części Galilea była takim spichlerzem chleba, można powiedzieć, dla Syrofenicji. Więc teraz ten Żyd przychodzi do tej Syrofenicjanki. Ta rozmowa jest dość dramatyczna. Mateusz jeszcze bardziej to wszystko dramatyzuje, mówiąc szczerze, dlatego że gdy zajrzymy do Mateusza, to jest 15 rozdział, to zobaczymy, że ona towarzyszy Jezusowi w drodze do tego domu. Czyli nie tak jak w Marku, że ona dopiero się pojawia, kiedy Jezus jest już w domu, tylko że Jezus zmierzając do domu, tam będąc na tym terenie, oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, kiedy Jezus podążał w okolicy Tyru i Sydonu: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida, moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. I co się dzieje? Jezus nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Więc mamy jeszcze taką scenę, która się wydarzyła zanim Jezus znalazł się w domu, według Mateusza. No i taka dosyć bardzo brutalna scena. Jezus nie reaguje, jest taki bardzo asertywny, można powiedzieć. Jestem Żydem, jestem posłany tylko do Żydów i jest takim typowym Żydem, można powiedzieć. Nie chce się zadawać z poganami. No jest takim bardzo religijnym, ortodoksyjnym, poprawnym Żydem, który się nie będzie zadawał z poganami.
Ja bym chyba dała sobie spokój w tym momencie.
No i właśnie tu jest podkreślona główna cecha tej kobiety, która jest bardzo chwalona dzięki swojej nieustępliwości, dzięki swojej wytrwałości. To jest jedna z cech wiary. To jest właśnie nieustępliwość, to jest stałość wiary, że mimo przeciwieństw, trudności, krzyża, my trwamy. I ona trwa. Dlatego jest też przedstawiona jako wzór do naśladowania. Dlaczego Jezus tak reaguje bardzo ostro? Dlaczego jej nie odpowiada? Ta reakcja jest jeszcze bardziej ostra, dlatego że później pojawia się takie stwierdzenie, kiedy ona go prosi: wyrzuć tego demona z mojej córki. Ona pada na twarz przed Jezusem, czy dokonuje jakiegoś aktu prostracji. Padła mu do nóg, prosi: Panie, pomóż mi. I Jezus mówi tak: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom, rzucać psom. No więc wtedy może być już kulminacja. Została kobieta nazwana psem. No, to jest zdrobnienie, co prawda w Grece szczeniak. To może ktoś powiedzieć, że to nie jest pies, tylko szczeniaczek. No, ale z drugiej strony, jakaż to taka substancjalna różnica między szczeniakiem, byciem szczenięciem, a bycie psem. Tym bardziej, że w Grece koine, w której jest napisana Ewangelia, Grecy mieli taką manierę używania zdrobnień. I jak chcieli powiedzieć, że ktoś jest psem, to powiedzieli, że jest szczeniakiem. Jak chcieli powiedzieć, żeby ktoś mu podał cukier, to mówił: podaj mi ten cukierek.
Zrób mi herbatkę.
Herbatkę zamiast herbaty, dokładnie. Mm-hmm. Oni lubili używać zdrobnień. Niektórzy tak to tłumaczą, że to zdrobnienie no, niewiele tutaj pomaga, tak na pewno. No, pies jest psem, szczeniak jest szczeniakiem.
No ale w naszym języku też używa się ty szczeniaku, obraźliwie przecież.
Więc tutaj teksty rabinackie, niektórzy przytaczają, że rzeczywiście pojawiają się takie teksty u rabinów. To są oczywiście teksty późniejsze. Możliwe, że też tak mu było w czasach Jezusa, że rzeczywiście pogan nazywano w taki obraźliwy sposób psami. Więc można takie teksty rabinackie znaleźć. Ale może tutaj chodzić o coś innego. Mianowicie to wiemy z archeologii, że wśród Fenicjan były rozpowszechnione psy. Jezus jest w tym domu. Ja bym sobie tak wyobrażał tę scenę, że Jezus siedzi w tym domu fenickim, bo jest przecież w Fenicji, jest w domu fenickim i wokół niego chodzą psy. Dlatego, że Fenicjanie byli znani tego, że hodowali psy. I są nawet całe cmentarze, to jest bardzo zdumiewający fakt. Cmentarze psów, udomowionych takich naszych milusińskich piesków, pupili. I nawet jest jeden cmentarz, jest 40 tysięcy szkieletów psów. Więc to by potężne ilości. Więc ja sobie tak wyobrażam tę scenę Jezusa siedzącego w tym domu u Fenicjan, powiedzmy. Przychodzi ta kobieta, też Fenicjanka, do niego. I są tam przeróżne psy chodzące dookoła. Jezus jakby tak nawiązując do tej sytuacji, że o, tutaj mamy dużo tych psów, mówi: no wiesz co, no przecież niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, prawda, jakiś mamy posiłek dla dzieci, dzieci pozostaną głodne i damy go tutaj tym psom. Przecież tak nie robimy. Mówiąc jej: wiesz co, chleb Mesjasza, tą ucztę mesjańską, ten chleb obecności Bożej, obecności Bożej miłości, on jest ten chleb dany Żydom. On nie jest dla pogan. No i tu się taka rodzi pytanie: Boże, jaki ten Jezus jest strasznie ostry. On jakby nie chciał tej misji do pogan? Jezusowi nie zależało na zbawieniu pogan? Jeżeli patrzymy na to, co się dzieje w Ewangelii Marka, to nie do końca Jezus taki był. Jezus rzeczywiście akurat wychodził do pogan. Dlaczego? Są takie trzy fakty. Bardzo wielu pogan przybywało do Jezusa po uzdrowieniu i naukę. To wiemy z trzeciego rozdziału, jeżeli sobie otworzymy trzeci rozdział Ewangelii Marka, to czytamy coś takiego: z Jerozolimy, z Idumei, z Jordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Czyli nawet z Tyru i Sydonu, tego właśnie wymienionego, przychodzi do niego ludzie po uzdrowieniu i byli uzdrowiani. Więc gdyby Jezus tak powiedział: wiecie, poganie mnie interesują, to by na pewno, a Pan jest Żydem, to Pana uzdrowi, ale Pan już jest Syrofenicja, nie, to nie pogani, to Pana nie będę uzdrawiał. Więc tego nie ma w Ewangelii, jak Jezus uzdrawia także pogan. Poza tym wcześniej Jezus dokonał egzorcyzmu w 5 rozdziale w kraju Gerazeńczyków, Genezaret, to jest 6 rozdział, uzdrowienie w ziemi Genezaret, skoczy po jeziorze. I mamy sam początek piątego rozdziału. Jezus tam tego opętanego, w którym jest legion, prawda? To jest poganin, możemy zakładać. Jezus dokonał tam tego egzorcyzmu. I też tutaj Jezus przybył przecież, 7:24, jak sobie spojrzymy, początek tej perykopy z Refenicjance, on przybył dobrowolnie do kraju pogan. Przecież by tam nie szedł, gdyby, prawda, miał coś tak naprawdę rzeczywiście do pogan. Więc jaki jest sens tej odmowy? Dlaczego Jezus nie chce? I niektórzy mówią, że jest podwójny sens tej odmowy, że po pierwsze chciał wydobyć bardziej klarowną deklarację wiary o tej Syrofenicjanki, żeby ona tak bardzo explicite powiedziała, że wierzy. Tak jak kobieta dotykająca się Jezusa, cierpiąca od 12 lat na krwotok, prawda? I została uzdrowiona, zrobiła to potajemnie, dotknęła się tych frędzli. To potem Jezus specjalnie, tam jest tak nawet w tekście, wiedział, że ktoś go... że dotknął się tam z rodzaju żeńskiego, że tym kimś była kobieta, ale jakby Jezus udaje, że nie wie kto. Uczniowie są na to zdziwieni, no, pytasz, kto cię dotknął, przecież nie da się stwierdzić, cały tłum cię otacza. Jezus natomiast sobie uświadomił, że moc wyszła od niego, obudził się w tłumie i zapytał, kto dotknął się mojego płaszcza. Właściwie tam jest, która się dotknęła mojego płaszcza? To by znaczy, że kobieta. I po co on woła te kobiety? Po to, żeby ona by dała świadectwo, żeby dała wszystkim, żeby Jairowi dała tak naprawdę nadzieję. Że mimo tego, że jego córka jest bardzo ciężko chora, to Jezus ma tę moc. Dzieją się rzeczy niemożliwe. Żaden lekarz nie mógł jej uzdrowić, a Jezus ją uzdrowił. Miał się jeszcze gorzej po tych interwencjach lekarzy, a Jezus ją uzdrowił. Więc później, jak się Jair dowie, że córka umarła, no to on ma jakby taki dowód namacalny, że Jezus ma tę moc. Został jakby przygotowany do tego uzdrowienia, do tego wskrzeszenia. I to jest podobnie. Możliwe, że Jezus chce przez ten taki dialog wydobyć z tej Samary Syrofenicjanki głębszą deklarację wiary, ale też jest to bardzo ciekawy inny taki motyw. Niektórzy mówią taki pedagogiczny troszkę. Chce ukazać uczniom, swoim uczniom, którzy przecież byli tam obecni, bo ci uczniowie mówią do Jezusa, prawda, odpraw tę kobietę, bo krzyczy tutaj za nami. Tak jest w narracji Mateusza. Chce pokazać tym uczniom, żeby oni sobie dokładnie zapamiętali uniwersalny wymiar misji Mesjasza. Że on naprawdę też przyszedł do pogan. I niektórzy to tak bardzo fajnie tłumaczą. Mówią to, test wiary dla tej Syrofenicjanki. Ale niektórzy to tak tłumaczą, że tak naprawdę Jezus tym swoim zachowaniem, tymi swoimi takimi ostrymi słowami o tym psach, jakby dał wyraz, jakby dał głos przekonaniom swoich uczniów. Moi uczniowie uważają pogan za psy. Jak ty i ja się do tego faktu ustosunkujemy? Co o tym wszystkim sądzisz? Jesteś psem? No i ona, i uczniowie oczywiście kiwają głowami. Tak, dobrze, Jezu, powiedziałeś. Jest psem. I wtedy Jezus jakby daje fakt, no możemy dać ten chleb, zabrać dzieciom, a możemy dać psom, jesteś tym psem. Pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. I ona mu odpowiada, tak, panie, ale i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach. I w sumie jest to, wiecie, najdłuższy dialog Jezusa z kobietą, jaki mamy w Ewangelii Marka. Nigdy tak długo Jezus nie dyskutuje z żadną kobietą. Specjalnie to chyba robi, tak ten dialog jest tu zapisany, żeby sobie wszyscy uczniowie to dokładnie zapamiętali i oni to zapamiętali, tę naukę bardzo dobrze. Bo tu Jezus postawił na głowie ich myślenie o poganach, że są tymi niegodnymi, nieczystymi, że nie mogą tego chleba spożywać. Przypomnijmy sobie, co przeżywał Piotr, kiedy jest w Jaffie, kiedy się modli w tym domu Szymona Garbarza na dachu w południe, kiedy ma tę wizję. Ona jest powtarzana, ta wizja, trzykrotnie, żeby on sobie doskonale to zapamiętał, że to nie była, prawda, halucynacja, że to nie był udar słoneczny, to nie były jakieś tylko halucynacje i wizje, tylko że to był fakt, że ma te nieczyste zwierzęta jeść, zabijać i jeść. One były nieczyste, żaden Żyd tego nie robił. Potem pukanie do drzwi się rozlega i długo zapewnia, ktoś tu zaraz przyjdzie i ty idź, posłuchaj ich. I wchodzi do domu Korneliusza i on tam mówi, nie powinienem tu wchodzić do domu pogan. Nie powinno mnie tu w ogóle być, ale mi Bóg pokazał, że to, co ja traktuję jako nieczyste, jest czyste. No i on mówi, nie wiem właściwie nawet, co wam powiedzieć, ale wam powiem, co się wydarzyło. Z drugiej strony, wy wiecie, co się wydarzyło, bo o Jezusie wszyscy słyszeli, prawda? Jak tysiące ludzi było uzdrowionych, to nie było szans, żeby o Jezusie nie usłyszeć. Nawet Talmud mówi o Jezusie, czyli źródła rabinackie powstały wiele wieków później. Przedstawiają tam Jezusa jako cudotwórcę. W Talmudzie Jezus robi znaki. Tylko oczywiście Talmud interpretuje, że znaki te robił mocą właśnie tak w Ewangeliach Belzebuba, czyli że był magikiem, zwodzicielem, a nie był pochodzącym od Boga. I wtedy ciekawie Piotr mówi i wstępuje duch na nich. To, co się wydarzyło w Pięćdziesiątnicy, w życiu apostołów na Syjonie, w Jerozolimie, to się dzieje teraz w życiu pogan. I on nie ma wątpliwości, że poganie są gotowi. Oni po prostu dostali ducha. No co ja mogę teraz zrobić? Potem jest synod w Jerozolimie i przedstawiają te proste fakty i mówią, no tak, poganie są tak samo obdarowani jak my. nie ma różnicy. I to samo mówisz ta kobieta syrofenicka do Jezusa. Tak, my już jemy chleb, dlatego że okruszki spadają i my jemy. Niesamowita pokora tej kobiety z jednej strony, bo mówi tylko o tych okruszkach, mówi, że jesteśmy pod stołem, przyznaje, że Żydzi są dziećmi Boga, my jesteśmy jakby tej drugiej kategorii, można tak powiedzieć. Ale ważna jest ta jednoczesność, że my już w tym momencie możemy jeść. No i na to właściwie czekał, można powiedzieć, Jezus. I on jej rzekł, przez wzgląd na te słowa, czyli że ona ma wiarę taką, że ona może teraz doświadczyć działania Boga. Ciekawe, że ona, mimo tego, co jej wmawiał świat, że jesteś niegodna, Bóg Żydów się tobą nie interesuje. Możemy sobie też tak myśleć, czy Bóg jest w stanie w moim życiu zainterweniować. Nie jestem godzien, bo jestem tylko tym i tym. Jestem takim i takim grzesznikiem. Bo świat mi mówi, że jestem grzesznikiem, że jestem nic nie wart. Ona ma tę wiarę, ma tę nieustępliwość. I Jezus mówi, przez ona te słowa, idź, zły duch opuścił twoją córkę.
Jakie konsekwencje dla nas ma wiara syrofenicjanki? Czego możemy nauczyć się z jej postawy eucharystycznej? I do jakich jeszcze postaci nawiązuje Ewangelia według świętego Mateusza, aby nam pomóc w głębszym zrozumieniu istoty Eucharystii? O tym za tydzień. A naszym gościem jest ksiądz profesor Adam Kubiś, biblista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.